Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Drożyzna w Europie. Ceny szybko rosną i jak twierdzą eksperci, ekonomiści, będą rosły także w przyszłym roku. Czy inflacja powinna nas przerażać? Czy powinniśmy z nią walczyć? A jeśli tak, to w jaki sposób? O to między innymi zapytam gościa kluczowego tematu, którym jest dziś dziennikarz i publicysta ekonomiczny, redaktor Salonu 24 Rafał Woś. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Większość ekonomistów i polityków zgadza się z opinią, że wysoka inflacja stała się problemem zarówno dla Polski, jak i dla Europy. Jaka jest pana opinia na ten temat?
Trzeba bardzo zawsze uważać, jak słyszymy taką zbitkę, wszyscy ekonomiści są...
Większość
ekonomistów albo ekonomiści są zgodni, bo to jest tak, że przez lata dyskusja ekonomii była bardzo mocno jednostronna, dogmatyczna. Ona brała tylko pod uwagę jedną stronę medalu, lekceważąc inne. I my powoli zaczęliśmy w ostatnich latach z tego wychodzić. Pojawiła się krytyka tego, co się tam szeroko nazywa neoliberalnym podejściem do gospodarki. Pojawiły się inne podejścia do gospodarki. No i tak w teorii to my to mamy jakby przerobione, a w praktyce nie do końca. I właśnie temat inflacji jest takim tematem, gdzie to w praktyce, to przerabianie neoliberalizmu i patrzenie na sprawy z różnych punktów widzenia i dostrzeganie różnych stron monety właśnie się dzieje. Dlatego krótka moja odpowiedź na pana pytanie jest taka. Inflacji nie powinniśmy się bać. I inflacja na tym etapie, na jakim jest, na takim etapie rozwoju polskiej gospodarki, nie jest aż tak wielkim problemem, jak ją malują media, które sięgają po takie klisze, bardziej neoliberalne niż prawdziwe.
No tak, ale jest jakiś silny trend taki wzrostu cen. I czy można powiedzieć, że Polska ma w tej chwili większy problem z inflacją, albo czy będzie miała, niż inne kraje Unii Europejskiej?
Inflacja ta, którą mamy teraz, ona się bierze z dwóch źródeł. Pierwsze źródło, ono jest bardziej typowe dla Polski, to jest to, że inflacja zawsze jest takim towarzyszem szybkiego wzrostu płac. W Polsce bardzo długo był z tym problem, prawda? Narzekaliśmy przez lata, właściwie nawet można powiedzieć przez pierwsze dwie dekady trzeciej RP, że płace rosną za wolno, że zarabiamy zbyt mało. W ostatnich latach z powodu różnych przyczyn płace poszły mocno do góry, no i takim efektem ubocznym zawsze tego procesu jest inflacja. Ona zła nie musi być, no bo jeśli inflacja towarzyszy wzrostowi płac, to znaczy, że ludzie mają trochę więcej pieniędzy, mogą więcej pieniędzy wydawać. W związku z tym jest lepszy wzrost gospodarczy, lepszy rozwój, a wyższe ceny są jakimś efektem dopasowania, ale dopóki płace rosną szybciej niż inflacja, dopóty nie jest to tak duży problem. Inaczej mielibyśmy do czynienia ze stagflacją, o tym możemy za chwilę porozmawiać. A druga przyczyna, która wzmacnia te trendy teraz inflacyjne i ona jest jakby taka ogólnoświatowa, no to są wzrosty cen, głównie cen energii. I to jest związane znowu z dwoma czynnikami. Pierwszy czynnik to jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, znaczy te cele, które sobie jako wspólnota postawiliśmy, ratowanie planety, to jest drogie i to nam podraża energię, bo musimy się przestawić na inną. A drugi taki czynnik, no to jest, to są takie zatory, które się utworzyły w dostawach surowców światowych po COVID-zie. To jest problem z dostawami gazu, to jest problem z dostawami innych paliw. Z tych dwóch powodów, wzrost płac i wysokie ceny energii, mamy wyższą inflację w tej chwili już w całym zachodnim świecie.
No tak, ale jeśli jest tak, że rzeczywiście polityka klimatyczna jest jedną z tych głównych przyczyn, drugą są problemy z łańcuchami dostaw i nie docierają te towary, które powinny do nas docierać, albo docierają w mniejszej ilości, docierają drożej, no to jak walczyć w ogóle z tym zjawiskiem inflacji? To chyba nie jest łatwe, no bo cóż, zrezygnować z polityki klimatycznej?
Nie, rzeczywiście zrezygnować z polityki klimatycznej nawet się nie da, to znaczy te decyzje, one są jakby ogólno, w tym wypadku europejskie, ogólnozachodnie i Polska tutaj może się właściwie tylko popłynąć z tym nurtem albo tam jakoś w tym nurcie się umiejscowić. Ja bym wolał, żeby bardziej Polska była takim krajem, który tam zgłasza różne problemy. Pokazuje, że transformacja klimatyczna tak, ale ona musi być sprawiedliwa i sprawiedliwa wewnątrz społeczeństw, żeby nie było tak, że najbiedniejsi zapłacą za transformację oraz takim międzynarodowym, że nie to, że te kraje, które są najsłabsze, one tam najmocniej na tym ucierpią. I o to się powinna Polska upominać. I na to liczę. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan powiedział, jest problem walki z inflacją i mamy teraz taką tendencję, jest wielkie oczekiwanie wobec Rady Polityki Pieniężnej, czyli organu
narodowego,
żeby wyższał stopy procentowe. No jest to taki znowu oczekiwanie płynące ze strony tej części opinii publicznej, która bardzo polega na tych starych neoliberalnych dogmatach, bo oni wierzą, że jak Bank Narodowy podniesie cenę pieniądza w Polsce, to inflacja wyhamuje. To jest bardzo ryzykowne, ponieważ po pierwsze to się wcale nie musi zdarzyć, to znaczy może być tak, że bank centralny podniesie, już zaczął podnosić, na razie jeszcze nie aż tak mocno, ale oni by chcieli, żeby on mocniej podnosił, no i że podniesie te stopy procentowe, schłodzi w ten sposób nam koniunkturę w kraju, no bo podwyższenie ceny pieniądza to sprawia, że trudniej jest pożyczać, przedsiębiorcy mają kłopot, kredytobiorcy mają kłopot, oni przestają inwestować, gospodarka kręci się wolniej i możemy sobie zdławić wzrost gospodarczy, co nie będzie dobre dla pracowników, nie będzie dobre z perspektywy tych, którzy boją się bezrobocia. No i to nie będzie dobra wiadomość, takie podwyżki. A drugie, one nie muszą być skuteczne, to znaczy mamy kraje takie jak Węgry, takie jak Czechy, które zaczęły podnosić stopy wcześniej niż nasz Bank Narodowy. Nasz Bank Narodowy Polski przetrwał taką pierwszą tę falę krytyki i teraz dopiero zaczął podnosić. I tam wcale inflacja nie zahamowała, bo właśnie ona może ma przyczyny wcale nie tutaj u nas wewnętrzne większe, tylko w tym momencie już te ogólnoświatowe. Więc problemu z drogą energią nie zahamujemy podwyżką stóp procentowych. No to jest nie to narzędzie.
No tak, ale to od razu mam takie pytanie na temat tego braku skuteczności, no bo jak można sobie wyobrazić taki brak skuteczności, jeśli ludzie nie będą brali kredytów z powodu droższego pieniądza, wiadomo, że wtedy nie będą kupowali domów, samochodów, pralek, odkurzaczy, kiełbasy, no i ceny wtedy zaczną spadać. Dlaczego to by miało być nieskuteczne, jeśli chodzi o walkę z inflacją?
No w Polsce no to dlatego, że tak jak mówię, ta inflacja jest bardzo mocno pchana do góry cenami energii. One, ceny energii są wielką składową wzrostu cen w Polsce. W związku z tym nawet jak schłodzimy koniunkturę i ludzie przestaną kupować to, o czym pan mówi, i to nawet nie chodzi tylko o ludzi, ale też chodzi o przedsiębiorców, którzy zaczną bardziej uważać na inwestycje, przestaną się rozwijać, no to schłodzimy sobie gospodarkę, sprawimy, że ciężej nam się będzie żyło, będzie wyższe bezrobocie, będzie mniej pieniędzy wpływało do budżetu z podatków, a jednocześnie nie opanujemy inflacji, no bo to cen energii na rynkach międzynarodowych nie zmieni. No to, że my utrudnimy życie polskim przedsiębiorcom, podnosząc stopy procentowe, nie sprawi, że udrożnią się kanały przywożenia gazu do Europy z Ameryki, z Norwegii, z Rosji i tak dalej. Jeszcze ten wątek rosyjski tutaj mamy, gdzie Rosja dosyć świadomie wykorzystuje to, że jest bardzo ważnym graczem na rynku dostaw gazu. Rosja wie, że Europa, idąc w kierunku zielonej transformacji, potrzebuje gazu jako tego przejściowego paliwa, no bo na samej zielonej energii się nie pojedzie. No i mogą podnosić tutaj cenę, wiedząc, że jakby Europa alternatywy nie ma, no bo Niemcy, największy gracz, boją się bardzo energii atomowej, nie chcą, żeby energię rozwijać, no a węgiel jest przeklęty, no to tylko gaz zostaje, no to Rosjanom tylko w to graj.
Panie redaktorze, to jeszcze jedno pytanie w sprawie skuteczności. Czy może być skuteczny pakiet inflacyjny, który został przedstawiony przez polski rząd? Jak pan ocenia te propozycje? Może to zadziałać?
Pakiet inflacyjny jest, on nie jest do zbijania inflacji, tylko pakiet inflacyjny jest do osłaniania skutków inflacji. To znaczy, wychodząc z założenia, że inflacja tak ma po pierwsze nie do końca zależy od nas, to o czym mówiłem, to ceny energii, a z drugiej strony też ma do odegrania ważną rolę w gospodarce i nie należy jej tak bardzo tłamsić z powodu tego, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, no tu jest ta opowieść o dławieniu koniunktury, no to, to taka polityka mnie się podoba, wydaje się rozsądna, no właśnie o tyle, że my chcemy, znaczy rząd chce osłonić skutki wzrostu cen tym, w których one mogą bardziej uderzyć. No to jest trochę ta sama polityka, co podnoszenie, nie wiem, przyznanie 13. emerytury, która sprawia, że nawet ci, którzy którym płace nie rosną normalnie na rynku, tak jak emeryci, mogą mieć osłonięte wzrosty cen właśnie poprzez takie świadczenie państwa. Tu jest podobnie, tylko dla innych grup społecznych właśnie, tych, które korzystają, no, które muszą się tam kupować różne towary na rynku, no i właśnie po to jest ten pakiet.
To może ja jeszcze uszczegółowię to pytanie. Jak pan ocenia pomysły obniżki akcyzy? Chodzi o paliwa i energię właśnie.
No to jest właśnie ta droga. No.
Ale może mieć to znaczenie takie właśnie ograniczające inflację, czy też jedynie osłonowe?
No osłonowe przede wszystkim, znaczy to jest to czy jaka jest inflacja tak naprawdę, no to człowieka, mnie, pana i innych użytkowników niewiele obchodzi. No, nas obchodzi to, czy na koniec dnia nasz wzrost zamożności, czyli nasz wzrost płac jest wyższy od wzrostu inflacji. Do tej pory był i to było dobre dla ludzi. No jest problem, jak inflacja jeszcze do góry idzie, no to w pewnym momencie ona zaczyna doganiać te płace. No i co wtedy? No to tu można zrobić tak, że ceny pewnych towarów hamujemy. No i hamujemy ceny tych towarów właśnie poprzez obniżenie akcyzy.
A może na stałe należałoby tą akcyzę obniżyć w takim razie?
No to wtedy trzeba zrobić bardzo dokładny rachunek zysków i strat po stronie budżetu państwa, no bo jest też taki mechanizm stabilizacji gospodarki, jakim jest budżet państwa, w którym, do którego różne rzeczy po stronie przychodów wchodzą i wychodzą po stronie wydatków. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem tego, że budżet nie może mieć zadłużenia. Zadłużenie też ma do odegrania pewną rolę w gospodarce, to znowu temat na osobną rozmowę, no ale jest też tak, że ze względu na równowagę finansów, czy tam jakąś stabilność finansów, też państwo jest oceniane i trzeba bardzo uważać, żeby się nie wpędzić w taką sytuację, w której nagle kraj z powodu nierównowagi budżetowej zostanie wytykany palcem jako ten maruder Europy, maruder zachodniego świata. No, różni wrogowie.
Panie redaktorze, już sporo rzeczy wyjaśniliśmy w tej rozmowie, natomiast ja mam jeszcze jedną taką strategiczną prośbę o prognozę. Czy mógłby pan pokusić się o taką prognozę, jaka będzie inflacja w Polsce na koniec tego roku i na koniec przyszłego roku 2022.
Kluczową sprawą jest to, żeby inflacja nie przekroczyła liczby dwucyfrowej, to znaczy dopóki inflacja jest na poziomie 5, 6, 7%, no to ona jest taka do zniesienia, no zwłaszcza gdy płace rosną. To jest najważniejsze, żeby nie schłodzić gospodarki, żeby gospodarka się rozwijała, żeby płace ludzi rosły. Mamy tendencję wzrostu płac w Polsce, na szczęście, jak sobie popatrzymy na inne kraje Europy, to nie jest tak z tym różowo, więc ja mam nadzieję, że ona będzie na tym poziomie, jaki jest obecnie na koniec tego roku, no, a w przyszłym tam trochę odpowiednio mniej.
No to panie redaktorze, rozliczymy pana pewnie już w przyszłym roku z tej prognozy. Dziękuję serdecznie za tę ciekawą, mam nadzieję także dla naszych słuchaczy, rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś dziennikarz i publicysta ekonomiczny, redaktor Salonu 24, Rafał Woś.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.